Rozdział czwarty. Prawo nawigacji. Każdy może sterować statkiem, ale tylko przywódca potrafi wytyczyć kurs. W 1911 roku dwie grupy eksploratorów wyruszyły na niezwykle trudną wyprawę. Choć każda z grup przyjęła inną strategię i wybrała dwie różne trasy, ich przywódcom przyświecał ten sam cel – dotarcie po raz pierwszy w historii do bieguna południowego. Losy tych ludzi stanowią doskonałą ilustrację działania prawa nawigacji. Dowódcą jednej z grup był norweski polarnik Roald Amundsen. Początkowo wcale nie zamierzał wyruszać na Antarktydę. Chciał być pierwszym człowiekiem, który dotrze do bieguna północnego. Ponieważ jednak ubiegł go Robert Peary, Amundsen postanowił zdobyć biegun południowy. Amundsen starannie przygotował się do wyprawy. Zanim wyruszył ze swoją grupą, dokładnie zaplanował podróż. Już wcześniej szczegółowo poznał metody działania stosowane od wieków przez Eskimosów oraz przez innych doświadczonych podróżników znających Arktykę i na tej podstawie doszedł do wniosku, że najlepszym środkiem transportu sprzętu i żywności będą w tych warunkach sanie ciągnięte przez psy, a przed mrozem ochronią anoraki z futra fok. Następnie skompletował zespół złożony z doświadczonych narciarzy i poganiaczy psich zaprzęgów. Jego strategia była prosta. Psy miały każdego dnia pokonać od 15 do 20 mil w ciągu 6 godzin. Taki rytm podróży gwarantował zwierzętom i ludziom dostateczny wypoczynek. Amundsen gruntownie opracował szczegóły wyprawy. Wyznaczył na zaplanowanym szlaku miejsca, gdzie rozmieszczono niezbędne zapasy żywności, by nie wozić ze sobą wszystkiego. Wyposażył też swoich ludzi w najlepszy dostępny wówczas sprzęt. Rozważając starannie wszystkie aspekty podróży, zaplanował ją odpowiednio. I dzięki temu wygrał. Najpoważniejszym problemem, z jakim przyszło się zmierzyć uczestnikom wyprawy Amundsena, okazał się ból zęba u jednego z nich i konieczność wyrwania go. Scott zlekceważył prawo nawigacji. Dowódcą drugiej grupy był oficer marynarki brytyjskiej Robert Falcon Scott, który już wcześniej eksplorował obszar Antarktydy. Wyprawa Scotta stanowiła przeciwieństwo wyprawy Amundsena. Zamiast psów Scott postanowił użyć sań motorowych i kuców. Problemy z silnikami zaczęły się już piątego dnia podróży. Zawiodły także kuce, nieprzyzwyczajone do pracy w warunkach polarnych. Niebawem wszystkie kuce padły. W rezultacie członkowie wyprawy musieli sami zaprząc się do 100-kilogramowych sań i podjąć nadludzki wysiłek dalszego marszu. Scott nie przemyślał także należycie sprawy ekwipunku. Brezentowe kombinezony nie chroniły eksploratorów przed odmrożeniami. Jeden z nich, mający odmrożone stopy, w które wdała się gangrena, musiał każdego ranka poświęcać godzinę na wzucie butów. Brak odpowiednich okularów przeciwsłonecznych stał się przyczyną uszkodzenia wzroku u wszystkich uczestników wyprawy. Brakowało też żywności i wody w wyniku złego planowania. Przygotowane przez Scotta składy z zapasem pożywienia były kiepsko zaopatrzone, zbyt oddalone od siebie i często słabo oznakowane, a przez to trudne do odnalezienia. Z powodu braku paliwa do topienia śniegu u podróżników nastąpiło odwodnienie organizmu. Sytuację pogorszyła też podjęta w ostatniej chwili przed wyruszeniem na biegun decyzja dokooptowania piątego członka wyprawy, choć zapasy żywności obliczone były tylko na czterech. Po pokonaniu ogromnym wysiłkiem 800 mil w ciągu 10 tygodni, straszliwie wyczerpana grupa Scotta dotarła w końcu do bieguna południowego 17 stycznia 1912 roku. Zastali tam łopoczącą na wietrze flagę norweską i list od Amundsena. Dobrze zaplanowana i świetnie przygotowana wyprawa norweskiego polarnika dotarła tam miesiąc wcześniej. Kto ignoruje prawo nawigacji? Wyprawa Scotta na biegun południowy była klasycznym przykładem ignorowania przez przywódcę prawa nawigacji. Odwrót jego ekipy wyglądał jeszcze gorzej niż marsz do bieguna. Wszyscy jej członkowie głodowali i cierpieli na szkorbut. Mimo to Scott, do samego końca lekceważąc wspomniane prawo przywództwa, nie brał pod uwagę realiów. Choć należało jak najszybciej zakończyć wyprawę, bo zapasy żywności rozpaczliwie się kurczyły, dowódca zmuszał wyczerpanych ludzi do dźwigania 15 kg próbek geologicznych. Pięcioosobowa grupa posuwała się coraz wolniej. Pierwszy zmarł Evans, wycieńczony i po kilku upadkach na lód. Kolejny oficer armii brytyjskiej, Lawrence Oates, odpowiedzialny za kuce, wskutek ciężkich odmrożeń nie był zdolny do dalszego marszu. Świadom, że będzie opóźniał powrót, przez co narazi towarzyszy na śmiertelne niebezpieczeństwo, wyszedł z namiotu podczas burzy śnieżnej. Jego ostatnie słowa brzmiały: wychodzę, może to trochę potrwać. Scott oraz dwaj pozostali przy życiu członkowie zespołu ruszyli na północ. Nie uszli jednak daleko. Podróż powrotna trwała już 2 miesiące. Zakończyli swe życie 150 mil od bazy wypadowej. Szczegóły ich agonii znamy dzięki temu, że w ostatnich godzinach przed śmiercią prowadzili jeszcze notatki. Scott napisał w swoim dzienniku: umrzemy jak dżentelmeni. Myślę, że to pokaże, iż duch odwagi i mocy wytrwania nie opuścił naszej rasy. Scott wykazał się odwagą, nie był jednak przywódcą. Nie potrafił stosować w praktyce prawa nawigacji, przez co zginął on i jego towarzysze. Potrzebni są przywódcy dalekowzroczni, zdolni do skutecznej nawigacji. Umiejętność ta staje się bolesną koniecznością w sytuacjach, w których stawką jest ludzkie życie. Lecz nawet i w tych mniej dramatycznych jest bardzo potrzebna. Prawie każdy może sterować statkiem, ale tylko przywódca potrafi wytyczyć kurs. Taki jest sens prawa nawigacji.